Za próbami dywersji stoi Federacja Rosyjska.
Ten program oglądasz wyłącznie dzięki wsparciu widzów. Jeśli podoba ci się to, co robimy, dorzuć się.
Cześć, dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku, drugim już odcinku naszego projektu pod nazwą Liberalne Combo. Dziś jesteśmy w podobnym składzie co ostatnio i szykujemy dla was aż dwa odcinki tegoż dnia, dlatego bądźcie z nami, wyczekujcie wszystkich materiałów. Witam gości o godzinie 13, czyli w naszym pierwszym dzisiejszym wydaniu. Witam pastora Pawła Chojeckiego.
Witam ciebie i szanownych gości po lewicy i prawicy, choć nie ma to kontekstu ideologicznego.
Witamy Piotra Napierałę, historyka, doktora.
Witam.
Michał Waliszewski z kanału Świat Nie Śpi.
Dzień dobry, witam.
Jestem również ja, Kamil Jastrzębski, również w imieniu, można powiedzieć, swojego kanału, swojego projektu. Poprzedni odcinek, który mieliście okazję oglądać dwa tygodnie temu, dotyczył spraw, można powiedzieć, makropolitycznych, dotyczących naszych indywidualnych dróg, naszych poglądów, naszych przekonań co do tego, jak świat i siłą rzeczy, jak Polska mogłaby być urządzona. Natomiast dzisiaj schodzimy na trochę konkretniejszy poziom. Tym poziomem jest sprawa, która ostatnio się, można powiedzieć, reaktywowała, bo wydawać by się mogło, że w ostatnich latach już nieco została wyciszona w mediach i tradycyjnych, i w mediach społecznościowych, mianowicie sprawa, niestety, i to trzeba powiedzieć wprost, polexitu, sprawa ewentualnego wyjścia Polski z Unii Europejskiej, sprawa, którą straszy nas skrajna prawica. Straszą nas między innymi, czy w zasadzie głównie, ludzie od Grzegorza Brauna. I ja kiedyś trafiłem na taki wycinek, na taki film, w którym pani redaktor Dobrosz Oracz trafiła na posła Romana Fritza w Sejmie i zapytała wprost, co poseł oraz co jego partia sądzą o polexicie. Zobaczcie, co odpowiedział.
Czy jest pan zwolennikiem referendum w sprawie wyjścia Polski z Unii?
Ja jestem zwolennikiem wyjścia z Unii, tak.
Jest pan zwolennikiem i Grzegorz Braun tak samo?
Zdecydowanie jesteśmy zwolennikami.
A gdybyście rządzili, to byście to chcieli przeprowadzić?
Tak jest.
Dlaczego wspieracie panowie Rosję i tą narrację?
Tylko na żywo.
No ale jest pan na żywo, mamy wszystko.
Tylko na żywo.
Sami możecie ocenić, jakie jest podejście Grzegorza Brauna i jego ludzi do polexitu. Oliwy do ognia dolał również Janusz Korwin-Mikke, niby osoba już na politycznej quasi-emeryturze, ale jednak mająca pewnie jakieś ambicje. No i niestety to niepokoi i w związku z tym niepokojem uważam, że należy na ten temat panowie porozmawiać, bo my tak naprawdę mamy troszkę różne ścieżki, jeżeli chodzi o dojście do naszych przekonań i też siłą rzeczy inne ścieżki, jeżeli chodzi o stosunek do wspólnoty europejskiej, stosunek do tego projektu, do tego wielkiego dzieła. Każdy z nas pewnie troszkę inaczej dochodził do pewnych refleksji. Dlatego podobnie jak w poprzednim odcinku, tak i teraz zapytam właśnie o to, jak postrzegaliście Unię w przeszłości i jakie argumenty was skłoniły do obecnego stanowiska. Pawle, oddaję ci głos.
No to rzeczywiście ja byłem chyba najbardziej zaangażowany w taką kampanię przed referendum jeszcze z 2023 roku po stronie przeciwko. Stop UE i różne takie akcje. LPR, czyli partia Romana Giertycha, która wtedy w tym, powiedzmy, mainstreamie dzierżyła ten prym antyunijny, to zrobiła może 10% tego, co my na terenie tu Lubelszczyzny, jeśli chodzi o działania przeciwko wejściu do Unii Europejskiej. Nie? Także z takiej, można powiedzieć, perspektywy zaczynałem, ale tu po mojej prawicy jest historyk, to powie, że każde, potwierdzisz, mam nadzieję, Piotrze, że każde wydarzenie, działanie trzeba oceniać w kontekście historycznym, a nie z dzisiejszej perspektywy, z dzisiejszej wiedzy, bo to wtedy nie ma sensu większego. Jest tylko mędrkowaniem. Nie? W tamtej sytuacji, przypominam, Putin jeszcze jest w pampersach, jeszcze nie, że tak powiem, pokazał swojego zbrodniczego, bestialskiego oblicza. Rosja w latach 90. słaba pod Jelcynem dopiero zaczyna się, można powiedzieć, jakoś tam ogarniać, czyli zagrożenie ze wschodu jest niewielkie. Jesteśmy po tych wielkich wydarzeniach, czyli wejście do NATO, czyli nasze bezpieczeństwo militarne, wydawało się, że jest trwałe na wiele dziesięcioleci do przodu dzięki parasolowi amerykańskiemu i tak dalej, i tak dalej. To są takie główne bazy tego kontekstu historycznego, a Unia Europejska w tamtym czasie przejęta jest przez, można powiedzieć, skrajnych lewaków. Mam nadzieję, że tu nawet w takim gronie liberalno, niekiedy lewicowym, też to określenie znajdzie uznanie, ponieważ tam przypominam takiego już zapomnianego trochę polityka, Conan Bendit. On wręcz głosił pedofilię taką, że właśnie pracował w przedszkolu, dzieci go tam głaskały po pewnych częściach ciała. On się tym publicznie chwalił. To są fakty historyczne, czyli taka była tamta Unia Europejska. Oczywiście taki projekt lewicowy zlikwidowania państw narodowych. Tu taki idiota pomalowany już nie na pomarańczowo jak teraz, tylko chyba na zielono, śpiewał Keine Kranze, czy jakoś podobnie, że ma nie być tu, wszyscy będziemy jednym narodem. Tu niekiedy Piotr może nam zaśpiewać Ode do radości, nie? Wszyscy ludzie będą brać. Mi taka utopia lewacka, można tak powiedzieć, nie? Z bardzo takimi antychrześcijańskimi, antykonserwatywnymi, antynormalnymi, ja powiem, hasłami, chciała nam wjechać z taką propagandą. I my takiej Unii Europejskiej mówiliśmy nie.
No tylko wiecie, w tym przypadku mogę powiedzieć tak ze swojego doświadczenia, jeszcze zanim oddam głos pozostałym gościom, że miałem podobne jakby odczucia, czy podobną retorykę, którą sam głosiłem na użytek swoich dyskusji, na przykład, nie wiem, z kolegami, ze znajomymi, że ja jestem też przeciwko tej lewackiej, złej Unii Europejskiej, a mówimy o roku, proszę ja was, 2013-14, kiedy zaczynałem się polityką interesować, kiedy byłem właśnie w liceum, kiedy korwinowałem, prawa człowieka.
Kolejne mówiłem, pokolenie.
Tak, nie, my nie oddamy naszej suwerenności Unii Europejskiej, tam Barroso nie nam dyktował, jak mamy żyć. I szedłem najmocniej, w taką samą narrację, co Paweł. Ale rozumiem, że w inną narrację szedł kiedyś Piotr.
To znaczy, no, Barroso to akurat jest konserwatysta.
No dokładnie, a ja wtedy myślałem, że to jest lewak, bo Korwin tak powiedział.
Tak, to jest też ciekawe. W każdym razie, ja akurat widziałem, że w Unii są i tacy, i są... Są tacy zwolennicy Europy Ojczyzn tak zwanej. Mi się też wydawało to ciekawsze. To jest od Charlesa de Gaulle'a wzięte, Europa Ojczyzn. No i to l'Europe de Patrie, nie? Tam jest Europa Ojczyzn, dosłownie. No i on był zwolennikiem tego, że rzeczywiście, żeby większość spraw była załatwiana przez państwa narodowe. I mi się bardzo długo to podobało, dlatego że ja postrzegałem w taki sposób, że o ile mówimy o polityce narodowej, to ja rzeczywiście byłem przez jakiś czas zaczadzony PiS-em, ale nie Szydłowym, tylko Morawieckowym. I Morawieckowy PiS się tym charakteryzował, że on był europejski w tym sensie, że Morawiecki interesował się Unią Europejską, tam działał, próbował coś robić i pamiętam, że on dzięki temu, że usypał większość, to uwalił Fransa Timmermansa, który się w sumie tak naprawdę Polski czepiał w dużym stopniu słusznie, szef socjaldemokratów holenderskich, ale z drugiej strony no czepiał się, więc czemu nie robić jakiś sojusz przeciwko niemu, tak? No i to między innymi Morawiecki, chociaż teraz by wolałby pewnie, że tego mu nie przypominano, on się przyczynił do tego, że szefową tam została Ursula von der Leyen. I teraz, która zresztą, no, znaczy to jest wszystko logiczne tak naprawdę, bo ona jest chadeczką, tak, jest umiarkowaną konserwatystką, no i wszystko jakby grało. Mi się wydawało, że Europa Ojczyzn to jest rzeczywiście odpowiedź i wydawało mi się, że Europa jako całość dużo traci czasu przez to, że tu się zastanawia nad pierwszym programem ramowym, trzecim, tu projekty, jakieś coś tam, a przecież tak naprawdę... Jeżeli ludzie się czują w Polsce, nie wiem, zagubieni, że Niemcy to za silny partner dla nas, bo 7 razy większa gospodarka, a dzisiaj już chyba 5,5, bo między innymi dzięki niemieckim inwestycjom, właściwie głównie, więc to też jest tak trochę śmiesznie, że zostaliśmy ich zapleczem gospodarczym tak naprawdę, więc to jest też na jednym wychodzi trochę. Ale rozumiem, że się można czuć przytłoczonym przez Niemcy na przykład. No to wtedy dlaczego nie rozwijać jakąś politykę z Holandią, z Francją, ominąć Niemców? Czemu nie? Jasne. W ramach Trójkąta Weimarskiego głosować z Francuzami przeciwko Niemcom. Czy to się da zrobić? A nie wiem, ale spróbujmy. I mi się wydawało to ambitne, ciekawe i uważałem, że to jest dobre. Ja sam to doradzałem znajomym PO-wcom. Odklejcie się od Niemiec i mówcie o Francji. Albo mówcie o Holandii, albo o Hiszpanii. Mówcie o czymś innym. I tak załatwicie tych przeciwników, nie? I zresztą, że widziałem, że Morawiecki jakby coś takiego kombinował ze strony PiSu, więc ja to wszystko uważam za dużo bardziej interesujące niż ta Europa jako ten projekt wspólny robiony. Dzisiaj tak nie uważam, ale tutaj nawet nie chodzi o to, że coś zrobił Putin. To też oczywiście. Ale chodzi też o to, że ja zauważyłem, że ten projekt europejski te kraje rzeczywiście traktują serio, a Polska nie. I taka jest różnica. I polscy politycy w większości traktowali Unię Europejską jako takie miejsce, gdzie można kraść tak jak w Polsce, tylko że więcej i fajnie, nie? I bez konsekwencji jak w Polsce? A no właśnie, niekoniecznie. Ja myślę, tak, niekoniecznie bez konsekwencji, bo w Polsce to wiadomo, kraj z papieru, nie? Ale w Unii Europejskiej to już nie jest tak prosto kraść. I ja myślę, że ten cały polexitowy trik polega właśnie na tym, że nie jest łatwo kraść. Słuchajcie, jeżeli dałoby się kraść, no to jesteśmy unijni, ale jak się nie da kraść, to chyba jednak nie. Więc po pierwsze, ja zauważyłem, że zachodnie kraje rzeczywiście biorą tą Unię na serio, tak jak powiedział Tony Blair, że między Chinami i USA to trzeba być razem. I ja na początku myślałem, że to jest takie gadanie, a każdy będzie robił swoje. No się okazało, że to nie, że oni to na serio zupełnie mają. No skoro na serio, no to ja jestem za tym, żeby były projekty na serio, więc okej. Okay. A dwa, zauważyłem, że właśnie Polacy traktują Unię Europejską wyłącznie jako dojną krowę. I im więcej mają euroentuzjazmu, tym, to znaczy na zasadzie, im więcej można ukraść bez konsekwencji, tym więcej euroentuzjazmu po polskiej prawicy. Jak się okazuje, że jednak są konsekwencje, no to już niekoniecznie. Nie?
Z tym brakiem konsekwencji właśnie to jest taka jeszcze ciekawa historia, z tym wiąże, ponieważ można powiedzieć, że istnieje pewna rozbieżność pomiędzy tym, w jaki sposób OLAF na przykład nadzoruje czy kontroluje wydatki europosłów, kontroluje zatrudnienie, kontroluje takie kwestie kadrowe, a jak to się dzieje na poziomie kancelarii naszego rodzimego parlamentu. Ostatnio był wypuszczony reportaż, że na przykład posłowie byli w stanie tak bezczelnie posunąć się do pewnych, powiedzmy, nagięć w dokumentach, że brali sobie jakieś rzeczy typu odkurzacze, telewizory, jakieś elementy RTV Euro AGD niby na biuro poselskie, no ale potem jak się do tego biura przychodziło, no to w biurze ten odkurzacz za 3000 jednak nie, prawda, nie znajdował się w szafie, czy nie znajdował się w ogóle w żadnym pomieszczeniu, no ale prawdopodobnie był albo w bagażniku w prywatnym aucie posła, albo w jego domu. Tego już nie rozstrzygnięto, no ale przypuszcza się, że tak to zostało kupione, a podobne triki w Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, tak łatwo nie przechodzą. 8 lat temu była sprawa, którą zresztą rozmuchano medialnie słusznie, w kontekście bodajże posła Iwaszkiewicza, który z kolei pomógł byłemu posłowi polskiemu Wiplerowi, aby tam zatrudniono pewną osobę, prawda, i żeby ona była asystentką czy asystentem w Brukseli. Taka dygresja dotycząca tego właśnie, jaka jest różnica pomiędzy tym, co można posłowi w Unii Europejskiej, a co można na naszym rodzimym podwórku. Michał ma perspektywę o wiele bardziej umiędzynarodowioną niż ja. Może nie o wiele bardziej niż Piotr, bo to jest podobny poziom, jeżeli chodzi o interesowanie się sprawami światowymi. No to pytanie, jak z perspektywy tych spraw makro, ty oceniałeś Unię Europejską i czy twój pogląd się w ogóle jakoś radykalnie zmienił w tym kontekście, czy raczej byłeś dosyć stały w tych przekonaniach?
To znaczy, może w 2003, 2004, jeszcze 2005 roku, kiedy pozwalano Leperowi kłamać w telewizji i pozwalano po prostu mu opowiadać bzdury o Balcerowiczu, pozwalano mu opowiadać bzdury o tym, że Unia będzie nas rozkradać, że Polska będzie upadać, to wtedy, kiedy dziennikarze jeszcze nie umieli reagować na kłamstwa, ja nie miałem internetu w tym czasie, nie mogłem tego zweryfikować, to być może miałem wtedy dość negatywny stosunek do Unii Europejskiej, ale tutaj, tak jak jest takie często zdanie na forum Zachód, no to tutaj muszę się posłużyć, no votum separatum, tak, to co Piotr często tego zdania używa, no to tutaj podejrzewam, że miałbym o 180 stopni inne zdanie niż Paweł, to znaczy, tak jak Paweł pewnie moje poglądy uznaje za nienormalne w tym względzie, no to ja bym musiał się zrewanżować tym samym. To znaczy, ja jestem absolutnie za federalizacją Unii Europejskiej, jestem przeciwnikiem tak zwanej Europy Ojczyzn. Kiedyś też rozmawialiśmy na forum Zachód. Ja, Piotr, Kamil, Dawid, nie jestem pewien, czy Arkady wtedy był. był, no i wszyscy tam poparliśmy euro, tak, wejście Polski do strefy euro. Federalizacja jest, proszę Państwa, jedyną szansą dzisiaj na to, żeby te państwa, które są wewnątrz Unii Europejskiej, nie były rozgrywane przez Chiny, przez Rosję, przez Stany Zjednoczone. Jakim prawem w ogóle Rosja jest dzisiaj dla nas zagrożeniem, będąc tak naprawdę 4-5 razy, zależnie od tego, czy mówimy o czasach z Wielką Brytanią, czy bez, a także o ogólnym jeszcze pobocznych projektach europejskich, w których są Norwegia czy Szwajcaria, to jakim cudem Rosja jest dla nas prawdziwym zagrożeniem, kiedy Rosja ma 2 biliony dolarów PKB, to zawyżone tak naprawdę wieloma rzeczami, a Unia Europejska nawet bez Wielkiej Brytanii ma 20. To znaczy, to jest absurdalnie irracjonalne, że my musimy się ich bać. To Rosja powinna się bać nas. To Rosja powinna się bać tego, że my będziemy gdzieś się angażować, ale nie jesteśmy w stanie, ponieważ wciąż jesteśmy podzieleni. Tak naprawdę Parlament Europejski powinien mieć dużo większe kompetencje. Nie powinno być liberum veto. Tutaj też pamiętam, że o tym rozmawialiśmy, o liberum veto, zresztą chyba nawet na ostatnim u mnie programie, czyli tak, jeszcze pamiętam, tym poprzednim. Też sprzeciwialiśmy wtedy liberum veto, jeśli dobrze pamiętam, to chyba wszyscy. No i tutaj jest taka sytuacja, że my możemy być realną alternatywą dla świata, liberalną alternatywą dla świata i to taką, w której można jednak żyć normalnie, a nie trzeba tak jak na przykład w Stanach Zjednoczonych, bo ja akurat też popieram to, żeby była normalna ochrona zdrowia, a nie całkowicie prywatna. Tym bardziej, że Stany bardzo dużo pieniędzy wydają, a ludzie i tak nie mają do niej dostępu. Mhm. Więc pod tym względem, żebyśmy byli jakąś alternatywą, to musimy być jednym państwem tak naprawdę. Więc jestem zdecydowanie za tym, żeby Unia Europejska była federacją.
Ale jeszcze zawsze byłeś?
No, myślę, że od takiego przynajmniej 2007-2008 roku tak. Z 20 lat tak naprawdę jestem zdecydowanym zwolennikiem Unii Europejskiej federalizacji, bo uważam, że właśnie Unia Europejska jest w stanie chronić mnie i moje prawa, nawet gdy rząd jest fatalny. I to zresztą teraz widzimy w kontekście sądów. To znaczy, jeżeli nawet człowiek jest w jakiś sposób pokrzywdzony przez neosąd, to może iść później do Trybunałów Europejskich i przed tymi trybunałami może doprowadzać do tego, żeby jego prawa jednak były wysłuchane. Więc tutaj jestem totalnym zwolennikiem Unii Europejskiej jako państwa i poniekąd tu wychodzi taka jedna rzecz, to znaczy jak łączyć tutaj w jakiś sposób z jednej strony kwestie granic, a z drugiej strony powiedzmy jakiegoś rodzaju kosmopolityzmu. To znaczy ja tu wychodzę z tego założenia, że granice wewnątrz Unii powinny być likwidowane jak najbardziej, granice na zewnątrz Unii powinny być jak najsilniejsze. To znaczy to my jako Unia powinniśmy zadecydować o tym, czy chcemy mieć na przykład migrację z danego kraju. Weźmy tu dla przykładu chociażby Bośnię. Czy chcemy mieć na przykład migrację z Bośni? Wtedy nie musimy mieć migracji z Nigerii, Czadu i tak dalej. Wtedy Bośnia musi najpierw przyjąć nasze prawa i w nagrodę za to, że oni przyjmują nasze prawa, że przyjmą nasz sposób działania, walkę z korupcją, politykę międzynarodową, w nagrodę za to dostaną pieniądze, powiedzmy, z dopłat i ich obywatele będą na normalnych zasadach mogli łączyć się ze społeczeństwami europejskimi. Czyli to my wybieramy migrację, ale ta migracja jest nagrodą dla danego państwa i społeczeństwa za to, że robi pewnego rodzaju skok kulturowy, skok cywilizacyjny, także odrzuca tę narrację południowo-wschodnią, czyli te wszystkie kwestie związane z codzienną korupcją, z korupcją urzędników, z brakiem poszanowania praw mniejszości. Jeśli to uznają, to wtedy mogą u nas normalnie żyć i taką migrację ja mogę zrozumieć. Tak? To jest migracja kontrolowana, taka, która będzie uzupełniać nam odpowiednią gospodarkę. Migracja z państw, które mają bardzo dziwne z naszego punktu widzenia prawa codzienne, ona będzie rodzić swego rodzaju problemy z tego prostego powodu, że człowiek wychowany po prostu innej kulturze prawnej, innym duchu prawa, on będzie przychodził, będzie w danym państwie, będzie myślał, że jest określona litera prawa i że na tą literę prawa on może reagować tak jak u siebie ze swoim duchem prawa, a tak nie jest. I to według mnie jest codziennym problemem, no ale tutaj pewnie a propos federalizacji byłoby nam ciężko się dogadać, no ale tak, jestem zdecydowanie za tym. Uważam, że inaczej takie sytuacje jak Stany Zjednoczone rzucające nam w twarz 15% ceł, gdzie my możemy na nich nałożyć 0% ceł, biorą się dokładnie właśnie z tego. Z tego, że nie jesteśmy jednością.
W kwestii federalizacji bądź Europy ojczyzn pewnie się nie wszyscy dogadamy w 100%. Natomiast jeżeli chodzi o taki wytrych retoryczny, to ja zauważyłem, że właśnie często skrajna prawica podkreśla Europę ojczyzn, czy koncepcję Europy ojczyzn jako warunek niezbędny ku temu, aby oni w ogóle łaskawie rozważyli pozostanie w wspólnocie. Jeżeli to się nie wydarzy, jeżeli Unia będzie szła ku federalizacji, no to jest ten argument, ten pretekst, aby sączyć narrację społeczeństwu, że patrzcie, Unia zabiera nam niepodległość, trzeba Unię opuścić. I w kontekście opuszczenia Unii będę zaraz was pytał o to, jakie przewidujecie scenariusze? Wiadomo, to jest znowu troszkę nie tyle wróżenie z fusów, bo to jest za duże słowo, to jest bardziej przewidywanie na podstawie dotychczas niepewnych scenariuszy typowo politycznych, ale zanim to chciałbym odnieść się do tego, co piszą nasi widzowie na czasie, jest pytanie do pana Waliszewskiego. Skąd pewność, Michale, że Unia Federalna będzie koniecznie liberalna?
Po pierwsze, kwestia tego, że prawica nie miałaby jak się dogadać. To znaczy, prawica nie umiałaby pogodzić swoich narodowych celów w taki sposób, żeby wszyscy byli w stanie pójść do swoich mediów i powiedzieć swoim wyborcom, nam się udało. No bo wyobraźmy sobie teraz sytuację, że AfD kłóci się z Le Pen. Przecież już do tego doszło. No, jak oni mają się dogadać, jeżeli Le Pen mówi o potędze francuskiej i o tym, że Francja musi być najpotężniejszym państwem w Europie, gdy AfD jednocześnie nie chce przepraszać za II wojnę światową? No to jest już praktycznie niemożliwe, żeby oni jakoś się dogadali. No Francuzi jednak nie przełkną tego, że AfD będzie mówić na przykład wobec Francji to, co mówi wobec Polski. Tak? No to ja sobie nie wyobrażam tutaj realnego sojuszu, który byłby w stanie coś stworzyć, bo oni mogą się dogadać na zasadzie, mają wspólnego wroga, czyli nas. Ale żeby coś stworzyć, to już nie bardzo. No i z kolei skrajna lewica chciałaby, żeby ktoś płacił. Więc z drugiej strony musieliby powiedzieć skrajnej lewicy w Niemczech, że to ci Niemcy mają płacić za na przykład Hiszpanię czy Włochy, czy zależnie od tego, jaki kraj byłby w danym momencie problematyczny. No to ta skrajna lewica musiałaby, żeby rządzić, przyjść do swoich ludzi w Niemczech i powiedzieć im, macie płacić podatki na tamte państwa. To też według mnie nie przejdzie. I dlatego tak naprawdę od wielu lat rządzą centryści. Centrolewica, a głównie rządzi centroprawica w Unii Europejskiej, więc mamy jakby empiryczny dowód, że tak właśnie jest, tak? Czyli te prawa i te kwestie, które są rozważane w ten sposób. Jest też dobre ogólnie to, że jest coś takiego jak wielopoziomowość przyjmowania prawa w Unii Europejskiej, czyli mamy i z jednej strony parlamenty krajowe i mamy Radę Europejską i Parlament Europejski, ale to Parlament Europejski powinien być czymś ważniejszym niż Rada Europejska, gdzie istnieje niestety liberum veto, przez które Orban może nas szantażować. Jesteśmy słabi tym, że może wyjść Orban z małego kraju, już nie mówiąc o Fico, którzy mogą wyjść z małych krajów i zablokować podmiot ponad 400 milionowy. Dlatego uważam, że Parlament Europejski byłby najbardziej sprawnym ciałem do tego, aby przyjmować te prawa. Tylko, że ja w ogóle uważam, że Parlament Europejski powinien być zwiększony. Ja wiem, że ludzie chcą zazwyczaj, żeby była oszczędność. Ja nie chcę oszczędności. Demokracja i brak korupcji musi kosztować.
Choć te oszczędności tak nie będą kosztowały wcale tak dużo, jak znaczy kosztowały. Nie dadzą aż tak dużego zysku, jak często populiści mówią, że zlikwidujmy Europarlament albo zmniejszmy o połowę, bo zaoszczędzimy przez to, nie wiem, miliardy w cudzysłowie, teraz powiem, smoczych monet w jakiejś grze komputerowej, że likwidujemy połowę, ucinamy. Do widzenia, jest taniej. To tak nie działa.
Tak.
Stety, niestety. Moim zdaniem jakby stety rzeczywistość jest trochę bardziej skomplikowana. I skomplikowana jest, i to jest paradoks akurat całej sytuacji, w której się znajdujemy, skomplikowane są struktury władzy w Unii Europejskiej w państwach narodowych, w państwach krajowych, czy w rządach krajowych, które powodują, że istnieje dużo bezpieczników, którymi można ucinać radykalne skrzydła poszczególnych frakcji. Więc struktura europejska w pewnym sensie, bo to jest pytanie, które zostało zadane przez widza, struktura europejska tak naprawdę daje nam pewność, że żadne skrajności do władz nie dojdą. Dobra, może nie pewność, ale wysokie prawdopodobieństwo, że takie zdarzenie nie nastąpi. Michał poruszył temat liberum veto. My o tym mówiliśmy podczas naszego ostatniego Forum Zachód, na którym też ja również występowałem, ale chciałbym poznać, zanim jeszcze przejdziemy, i poprzedniego, przepraszam, tak.
Ostatni był u Dawida.
Tak, tak,
oddajmy Dawidowi tak, sprawiedliwość.
Tak, dokładnie, przepraszam, u ciebie to było, prawda? I zanim przejdę do kolejnego tematu, czyli właśnie do tych scenariuszy na przyszłość, to jeszcze, Paweł, chciałbym poznać twoje zdanie właśnie w tej sprawie. Co sądzisz o takim pomyśle, o takiej koncepcji, żeby rozszerzać Unię Europejską o kolejne państwa, które aspirują do bycia państwami członkowskimi, ale pod warunkiem, że nie będą miały prawa weta?
No oczywiście ten wewnętrzny ustrój to jest taka sprawa, no już bym powiedział, drugorzędna. I tu pewnie dużo by było dyskusji. Nie jesteśmy też jakimiś specjalistami od prawa i takiej, no, tej administracji ponadnarodowej. Ale tu myślę, że nasz widz poruszył bardzo ważną kwestię, jaka jest gwarancja, że no, mamy złe państwo narodowe, to się mniej więcej zgadzamy, skorumpowane, niewydolne, z papieru, powiedziałeś, Piotrze, ktoś tam powiedział, z tektury, sądy wypuszczają terrorystów, nie? Tutaj służby się spinają, sądy wypuszczają jakiegoś dziada w furażerce, wypuszczają z aresztu, żeby pluł, szczekał, propagandę rosyjską robił. Także tu się zgadzamy. No i skąd gwarancja, że jak się zbierzemy razem do kupy, nie, w tych państwach europejskich, to tam już takie rzeczy są niemożliwe. Otóż historia i teraźniejszość uczą nas, że to jest możliwe. Przecież Stany Zjednoczone, największa demokracja, no, republika z wyborem władz demokratycznych, na naszych oczach staje się, no, jakąś despotią, nie? Gdzie prezydent grozi kongresmenom, że ich będzie wieszał. Nie? To są przecież już na razie tylko pogróżki, ale to są metody Stalina. Także warto to pamiętać. Także nie ma takich gwarancji, żeby taki twór jak Unia Europejska nie przerodził się w dyktaturę. Mówi nam o tym historia, przed tym i polityka dzisiejsza. Mówił też premier Tusk, uważamy go chyba tu wszyscy za poważnego polityka, chociaż oczywiście nie musimy się ze wszystkimi jego decyzjami zgadzać. On ostrzegł przecież w Parlamencie Europejskim tę głównie lewicującą część tego gremium, które stanowi większość, czyli może narzucać prawa, że w dwóch obszarach muszą zmienić ten swój ideologiczny dyktat. Chodziło o imigrację i to mówił dwukrotnie i w polskim parlamencie, i w europejskim, i sprawy ekologizmów, żeby nie przegrać wyścigu przemysłowego, że tu owszem, trzeba dbać o planetę, o środowisko i tak dalej, ale nie kosztem gospodarki, ludzi i tak dalej. Czyli dyktat nawet w Unii Europejskiej właśnie tego środowiska zbytnio rusko-ekologicznego czy rusko-imigracyjnego, to przecież Putin za tym stoi, to jest oczywiste, przecież agentura przeróżna tam jest odkrywana na różnych poziomach, że to trzeba zatrzymać. Nie? Ja jeszcze dodam jako chrześcijanin, że w Biblii mamy właśnie taki scenariusz przyszłości, gdzie właśnie są same dyktatury. Nie? Czyli ja bym nie był taki spokojny, bo i historia, i teraźniejszość, i to, co widzimy w Europie, i to, co widzimy w Biblii, tu jest jeden głos, że dyktatura nawet na poziomie europejskim, odejście od liberalizmu, od wolności jest możliwa.
W takiej strukturze teoretycznie jest możliwa, z kolei w ewentualnym, tak, będzie ewentualnym spadku, ale w scenariuszu alternatywnym, który zaraz omówimy, to odejście od wolności jest gwarantowane, w cudzysłowie, czyli w scenariuszu poza Unią Europejską i w scenariuszu ewentualnie pod wschodnią strefą.
A tu się zgadzamy.
Tak.
A tu się zgadzamy.
Tak, tak, tam mamy gwarancję braku wolności, tak? A tu mamy minimalne, tak. A tu mamy jakieś może promilowe wątpliwości czy promilowe prawdopodobieństwo i jeszcze komentarz od naszego
widza. Tu musimy walczyć o wolność, jak to się mówi.
A tam jest przestrzeń. Zdobędzie władzę, to już nie będzie.
Sam jeszcze PiS napisał, słuchajcie, w Unii, żeby kraść, trzeba się dobrze znać na prawie, to znaczy najpierw trzeba się uczyć, a w PiSie nauka to ciężki owoc do zgryzienia. No mamy teraz dowody w związku z poszczególnymi śledztwami i zarzutami.
Platforma ma większe szanse.
Najwyraźniej jest tutaj pewna dysproporcja. Dysproporcja też będzie w kontekście naszej sytuacji międzynarodowej, gdyby faktycznie ten czarny scenariusz się wydarzył i o tych dysproporcjach w stosunku do tego, co obecnie obserwujemy i w stosunku do tego, co się może wydarzyć, teraz porozmawiamy. Zacznę może od Piotrka, bo Piotr miał właśnie jeszcze ad vocem do Pawła, to właśnie skorzystamy z takiej opcji. No właśnie, pytanie, wiadomo, znowu spekulacja, ale może Piotr jako naukowiec przeboleje fakt i trzeba trochę pospekulować. Co się może wydarzyć w ramach ewentualnego polexitu? Jak ten proces będzie ewentualnie przebiegał, kto go zainicjuje? I jak zareaguje wspólnota europejska na ten fakt, że kolejne państwo się z Unii będzie chciało wyłączyć i jakie nas czekają konsekwencje? Bo wiadomo, że Wielka Brytania, mimo iż no, z oczywistych powodów miała więcej kart niż my, i tak Brexitu żałuje. Pytanie wręcz, więc w jakim stopniu my pożałujemy ewentualnego polexitu? Piotrek?
No ja chciałbym najpierw jeszcze przejść do tego, co wcześniej było właśnie, do tego, co Paweł mówił i do tego jeszcze trochę o tej Europie ojczyzn, bo myślę, że to warto zaznaczyć. Jeżeli chodzi króciutko o Europę ojczyzn. De Gaulle, jak wiadomo, wyprowadził w 60-tych latach francuskie wojsko spod nadzoru NATO. Tak? Zaczęli ćwiczyć osobno. I Francja wróci dopiero w 90-tych latach do NATO. I będzie to proces jakiś tam opóźniony. Tak naprawdę, jeżeli chcemy myśleć o Federacji Europejskiej, to okazuje się, że paradoksalnie ten nacjonalizm wtedy De Gaulle'a robi szansę na federalizm unijny, ponieważ Francuzi to jest jedna z nielicznych armii europejskich, która jest samodzielna pod względem sprzętowym, która jest samodzielna pod względem strategicznym i w związku z tym jest w ogóle do pomyślenia. Na przykład skąd Francuzi mają parasol atomowy? Bo nie zważając na wycie Amerykanów, po prostu sobie załatwili bomby atomowe. Po prostu. I tak przy okazji Brytyjczycy, którym się bomba atomowa należała jak psu zupa, bo projekt Manhattan był projektem amerykańsko-brytyjskim, a nie amerykańskim, to też sobie całkowicie nie zważając na jęki Amerykanów. Tylko różnica jest taka, że Brytyjczycy później zaczęli w latach 60., 70. przytulać się do Amerykanów tak, że zrobili swoje wojsko jako wojsko, które dopełnia wojsko amerykańskie, a Francuzi nie. I teraz różnica jest taka, że Francuzi wokół siebie tworzą pierścień państw rdzenia Unii Europejskiej, które mają własny sprzęt, a nawet czasami niekoniecznie rdzenia geograficznego. Czyli na przykład Szwecja takim krajem jest, ma własny sprzęt wojskowy. Jeżeli chcemy, żeby Europa była imperium, tak, miała własną federację, bo wtedy Europa stanie się imperium, to jeżeli chcemy, to się okazuje, że ta Europa ojczyzn doprowadziła właśnie do tej możliwości. Bo jeżeli by było, jeżeli by de Gaulle myślał tak, jak chcieli Kennedy, Eisenhower i tak dalej, to by tego możliwości w ogóle być może nie było. To jest ciekawa kwestia, bo nawet jeżeli tylko Francja coś mówiła, tylko ona robiła coś na 100%, to wtedy zaczynali się zastanawiać Włosi, a może miejmy własny czołg Ariete, a nie kupujmy Abramsy, tak? A Francuzi, a Niemcy, a może miejmy własny czołg Leopard, tak? A nie kupujmy amerykański. Tak przypominam, że Bundeswehra na początku jeździła na patonach amerykańskich, a dopiero potem jest Leopard, jedynka, dwójka i tak dalej. Także to jest ciekawa sprawa, że my możemy myśleć o federacji na serio i o tym, że Europa działała w tym, dzięki temu, że kiedyś de Gaulle nie ufał Amerykanom. I się okazało, że moim zdaniem miał rację. Wychodzi na to, że miał rację. I dzisiaj Macron może dawać nam parasol atomowy dzięki temu, że de Gaulle się postawił Amerykanom. A postawił mi się dlatego, że Roosevelt kiedyś chciał robić jakieś nowe państwa luksembursko-belgijskie, chciał zmieniać mapę Europy, chciał gadać z Vichy i tak dalej. Mnóstwo zrobił świństw w Francji tak naprawdę, więc Francja to wszystko pamięta. I my też powinniśmy, no ale to już jest inna kwestia. A tak swoją drogą Amerykanie moim zdaniem są niewypróbowanym sojusznikiem w przeciwieństwie do Francji i Wielkiej Brytanii. Jest dokładnie odwrotnie niż Polacy myślą. Te kraje nam pomogły, tylko że nie mogły zrobić wystarczająco. Natomiast Amerykanie jeszcze nigdy nie byli sprawdzeni. A przepraszam, jak teraz drony były, to Amerykanie się zajmowali tym, czy Charlie Kirk to, czy Charlie Kirk tamto, a drony zestrzeliwali Holendrzy, Włosi i za pomocą niemieckiego programu, nie namierzonego. Także no. Natomiast jeśli chodzi o to, co Paweł powiedział, Europa będzie zawsze liberalna na tej, i czy tu jest przełożenie między Stanami Zjednoczonymi i Europą? Może, moim zdaniem nie. Moim zdaniem Europa, zachodnia Europa, którą się całe życie zajmuję, jest zupełnie czymś innym niż Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone w swoim mniemaniu wygrały własnoręcznie obie wojny światowe, co jest bzdurą, bo wojnę drugą światową wygrali Brytyjczycy z Sowietami tak naprawdę, przede wszystkim. Natomiast, a pierwsza wojna światowa to Amerykanie, to jest żart w ogóle. Ale oni myślą, że pierwszą wojnę światową też wygrali za nas. I oni tak myślą, więc się tym kierują, niestety. I Amerykanie są imperialistami. Oni są. To jest naturalna ich rzecz. Tak? Mają kraj wielkości połowy kontynentu. To oni tak będą myśleć. Europa tak nie myśli. Europa imperializm ma za sobą. Europa się tak nie zachowuje. Europa tak nie funkcjonuje. Na przykład wiele... Ostatnio mówiłem parę razy na moim kanale i też w dyskusjach o tym, że europejski prawak to jest coś zupełnie innego niż prawak polski na przykład. Europejski prawak to jest człowiek, który jest egoistą podatkowym, tak? Czyli tak jak Mencen trochę. I to jest jakby ściana. Tam za bardzo dalej nie ma. Takie AfD, typowy człowiek z AfD, to jest taki handlujmy sobie troszkę z Rosją i tak dalej. Nie? Czasem zdarzy się tam jakiś gostek, który powie szkoda, że oddaliśmy ten Breslau, tak, Wrocław i tak dalej. Ale to tam będzie co setny działacz tak powie i potem sam zostaje zakrzyczany też przez ludzi z własnej partii. Ostatnio pojechali ekonomiści z AfD, z Alternative für Deutschland, byli w Moskwie i co? I Weidel zrobiła wielką zlała ich po prostu za to, że to ona uważa, że nie powinno się aż tak bardzo jechać po Rosji, ale mówiła, że pojechać do Putina naprawdę? I ona chce ich wyrzucić z partii. Jest w ogóle ogromna awantura w AfD, tak nawiasem mówiąc. Więc nie, tutaj się nie zgodzę. Nawet szuria taka mocna na Zachodzie, typu na przykład Roland Bernard, tam jest moda na takie różne teorie pod tytułem, że światem rządzą bankierzy PDF-y, tak jak to się mówi, ludożercy i tak dalej. Są takie teorie i to jest jakby max, tak? Nie ma czegoś takiego jak żydowskie bunkry, na przykład Brauna, tak? To po prostu jest nie do pomyślenia, nikt tego nie kupi. To po prostu w Ameryce już może tak, ale w Europie Zachodniej nie.
I to jest, a polski prawak kupi w końcu Polexit, czy według ciebie nie kupi w takim razie?
Zaraz do tego przejdę. Ja się zgadzam z Pawłem, natomiast co do tego, że za skrajną lewicą i za skrajną prawicą w Europarlamencie stoi często Rosja, tak? Bo Rosja się interesuje generalnie rozkołysaniem tego, tak. Tak, raz ruszyć, tak, czyli zniszczyć, tak. I to jest ciekawe, że właśnie zniszczyć prosyjsko jest raz ruszyć, czyli już samo to implikuje, że po skrajnościach ciągniemy. Więc, bo to też jest, że jak język wpływa na myślenie.
Teoria pochowy też tutaj.
Tak, oczywiście. Także zresztą to Hannah Arendt wykazała, notabene niemiecka naukowiec, właśnie w latach 50. pisała o tym, że przede wszystkim jest totalitaryzm, a czy on jest lewicowy czy prawicowy, ma trochę mniejsze znaczenie. Ona nas nauczyła w ten sposób myśleć, chociaż nie wszystkich oczywiście, jak patrzy się na polską dyskusję. Więc tak, ja uważam, że Polacy patrzą na Unię Europejską jak na dojną krowę. Ja uważam, że bardzo wielu Polaków nie weszło mentalnie do Unii Europejskiej. Jest jeszcze moda na postrzeganie Polski, to jest w ogóle choroba psychiczna moim zdaniem, żeby Polska będzie jakimś imperium, albo że kiedyś była. Ani nie była, ani nie będzie. Jesteśmy za mali, żeby było w przyszłości, a nigdy nie byliśmy, bo Polska Sarmacka nie funkcjonowała.
I oni widzą Unię jako przeszkodę wobec tego imperium.
Oczywiście. To jest po prostu, ja nie wiem, to jest jakaś zbiorowa choroba psychiczna. Zychowicz, Bartosiak, tego typu osoby.
Pompeo im pokazał, jak bardzo mają szansę na to zrobić. Oni liczyli, tak, że będzie zastąpienie, tak, funduszy unijnych funduszami amerykańskimi i Pompeo powiedział, no kilkanaście milionów dolarów możemy na to przeznaczyć. Porównajmy sobie to do kwestii Unii Europejskiej. No pamiętam, że Bartosiak to był załamany razem z Zychowiczem, że zostali zignorowani. Tak.
A propos
jak
Ford?
Mógł pan, taki leściek Pompeo mógł zignorować takich wielkich
panów? A propos Ford, powiem jedną
rzecz,
bo to jest ważne pytanie od naszego widza. Jaka jest w tej chwili sytuacja w Wielkiej Brytanii po wyjściu z Unii Europejskiej? Przykładowo, jeżeli chodzi o ich handel z krajami Unii Europejskiej, 27 miliardów funtów rocznie mniej, jeżeli chodzi o budżet 100 miliardów funtów rocznie mniej, jeżeli chodzi o kwoty. Ale jeżeli chodzi o taki szerszy wymiar, to jakbyś mógł, Piotrku, uzupełnić ten wątek, plus powiedzieć o tym ewentualnym procesie wyjścia właśnie z Unii Europejskiej.
To znaczy tak, jeżeli Wielka Brytania, coraz częściej Brytyjczycy myślą o powrocie, ale na razie wybiorą Farage'a i pozwolą mu zrobić te złote góry, które on obiecał, tak? I ja uważam, że to jest racjonalne założenie. Jeżeli obiecałeś Farage, tak? No to pokaż. On pokaże, że tego nie umie zrobić, bo aż takiego wsparcia u Trumpa nie ma. Bo nawet jeżeli on zostanie takim nowym Argentyńczykiem, tym Javierem Milei, czyli dostanie jakieś prezenty od Kongresu Amerykańskiego po prostu pod stołem, bo to tam mniej więcej tak to wyglądało. Mówię mniej więcej, dobra, mniej więcej. Bo znowu jakieś vota separata będą, to on myśli, że chyba coś takiego zrobi. No i Brytyjczycy, czemu nie, tak? Spróbowaliśmy z Partią Pracy, to teraz spróbujmy z nimi. I ja myślę, że zacznie się za 4 lata rozmowy już o powrocie na jakichś tam zasadach pośrednich, na zasadach norweskich chociażby, bo Norwegia uczestniczy w europejskim projekcie, tylko jakby tak z boku. Natomiast Polska, jakby Polska wyszła, zaczęła wdrażać w ogóle pomysły, żeby wyjść, to ja myślę, że Unia Europejska nas za fraki trzymać nie będzie. Że to będzie, bo jeżeli chodzi o Jeżeli chodzi na przykład o jak Brexit się zdarzył, to były mieszane uczucia. Niemcy żałowali, to kto teraz powstrzyma to romańskie szastanie pieniędzmi, tak? Germanie wyszli, nasi koledzy Brity di Britain i co teraz będzie, tak? A Hiszpanie się cieszyli, no, to przy nieaktywnych Włoszech to my jesteśmy teraz numer 3, a nie Brytyjczycy, tak? Więc Los Britannicos poszli i jest wreszcie przestrzeń dla nas, nie? Więc jest, reakcje były różne, natomiast jak Polska pójdzie, to będzie krzyż na drogę, to od razu mówię, bo Polska jest generalnie największym pasożytem netto, jak ja to nazywam. My jesteśmy pasożytem netto i jeszcze się chwalimy, że ciągniemy kasę z cyca, nie? To, dla mnie to jest po prostu już taki poziom, znaczy ciągniemy, no to ciągniemy, to bądźmy dyskretni na ten temat, tak? A Polacy się chwalą, ile to nachapałem z Unii, tak? To obie partie niestety, te główne. Tak, tak, tak. Więc
pozwolono generalnie wyjść z Unii
pozwolono
Europejskiej,
by wyjść,
tak?
Ale Polska by doznała takiego uszczerbku ze względu na to, że byłaby Unia uzbrojona celnie przeciwko nam z jednej strony, a z drugiej strony Rosja, która by próbowała nas zeżreć, to byśmy wrócili po prostu robiąc pod siebie z podkulonym ogonem i ja się czasami chciałbym takiego scenariusza, żeby Polska zobaczyła przez pół roku, jak jest być poza Unią z groźną Rosją obok i szybciutko wróciła, tylko modlę się, żeby wtedy Europejczycy nam pomogli, nie? Zachodnia Europa nam pomogła.
Czy myślicie, że takie ewentualne działania były podjęte pod takim w cudzysłowie politycznym patronatem, parasolem ochronnym prezydenta Nawrockiego? Bo wysłałem właśnie ostatnio taki taki artykuł.
Tak. On nawet samego siebie nie ochronił.
Nie, mówię o parasolu ochronnym dla prawicy.
Tak, że pod bejsbolem ochronnym.
Że on właśnie sugerował. Był artykuł, w którym pisano, zresztą słusznie, że Nawrocki świadomie lub nie, ale szykuje grunt pod przyzwyczajenie społeczeństwa do polexitu. Tymi antyunijnymi wystąpieniami, tym, co
no bo się nie da kraść, bo się nie da kraść.
Między innymi, ale taka
jest. To się nie bawimy, jak się nie da kraść, to my lubimy kraść.
Przejdziemy do jednego pytania od naszego widza. To Paweł odpowie, bo uważam, to jest bardzo ciekawa, taka powiedzmy filozoficzna kwestia, ale zanim to jeszcze taka anegdotka. Mówiłeś o tym, kto się cieszył, a kto się nie cieszył z Brexitu. Ja wam powiem, kto się najbardziej w Polsce cieszył z Brexitu. Tą osobą był Dominik Tarczyński, który objął 52. polski mandat w Europarlamencie i otwierał, można powiedzieć, butelki od szampana, bo zamiast tych 15 marnych tysięcy złotych wjechało mu 3-4 razy tyle z Europarlamentu. Taki to właśnie eurosceptyk, taki wielki bojownik o Polskę poza Unią Europejską, a sam gdyby nie Unia Europejska, to pewnie byłby w finansowych tarapatach. Pytanie, czy będziemy również w tarapatach my i pytanie do ciebie, Paweł, od naszego widza, mianowicie. Co prawda nie jest adresowane do ciebie przez konkretnego, znaczy nie zostało to bezpośrednio do ciebie zaadresowane, ale to moimi ustami czy nie. Widz pisze w ten sposób. Znajdziemy jeszcze gotowych umierać za Polskę, Niemcy czy Francję, ale czy znajdziemy gotowych umierać za Unię Europejską? Co o tym sądzisz? Bo ja powiem, że ten argument jest często powtarzany w dyskusjach na temat polexitu.
Przypominam, że zwolennikiem armii europejskiej był nie kto inny jak Jarosław Kaczyński i to wcale nie tak dawno, to nie wiecie, 2-3 dekady, tylko szacuję...
Paweł w szczepionkę trafił teraz.
Około 8 lat, tak szacuję, był za armią europejską, nie? Także no, to warto przypominać, jaki to oszust, ruski hochsztapler, agent i tak dalej. Jutro będziemy z prokuratorem Blajerskim, jak Bóg da, mówić o agenturalności i Kaczora, i Macierewicza, a wracamy do tego pytania. Dlatego ja jestem, żeby jednak zachowywać coś podobnego, jak było między Polską i Litwą, że byliśmy jednym państwem, ale mieliśmy tak różne te swoje autonomie, różną armię, nie, hetmana oddzielnego.
To były dwa burdele tak naprawdę.
Noż tam ty to zawsze musisz tak...
Bez administracji.
Za dużo dobrego o Polsce
bez administracji,
było powiedziane, tak?
Więc nie, bez administracji.
Piotr nie może tak.
Gdyby to były dwa burdele, to nie pokonaliby sprawnie zarządzanego zakonu Najświętszej Marii
tak, tych,
Anny.
Tych stu rycerzy.
No, nie.
Którzy nadzorowali kilka tysięcy.
Wróćmy,
bo ja już wiem, co Piotr by mógł tutaj...
Bo myślę, że może na temat historii jeszcze kiedyś poznać, no ale na teraźniejszości
ja
bardziej.
Ja zastosuję metodę Aikido. Tak. Tu właśnie Piotr opowiadał, jak to świetnie, że Francja wyłamała się z tego nurtu takiego kajne krance, nie? I zbudowała swoją autonomię i dzięki temu teraz cała Europa z tego korzysta. Czyli widać, że różnorodność narodowa daje w ramach współzawodnictwa pewnej mądrości, daje pozytywny efekt dodany dla całej wspólnoty. Stąd ja jestem za tym, żeby dalej były armie narodowe, żeby Polska ze swoją historią, polski obywatel był na niej hodowany czy wychowywany, żeby do tego etosu się odwoływał, kiedy by poszedł do wojska, czy jeszcze, nie daj Boże, musiał zbrojnie bronić naszych granic. Francuz niech będzie na swoim etosie, oni mają inny etos i tak dalej, czy napoleoński, czy jeszcze inny. No tu te etosy akurat my możemy z Francuzami łączyć, nie? Szwedzi będą mieli jeszcze inni i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że tego bogactwa nie powinniśmy zatracać, nie? Że to daje nam wartość dodaną, bo ja przypomnę analogię historyczną, że taką Unią Europejską była katolicka Europa średniowieczna. Przecież tam był jeden język dla elity, te same wartości, ten sam punkt odniesienia, czyli Rzym bądź cesarstwo, nie? Czyli już taką Unię mieliśmy. I to właśnie humaniści powiedzieli, nie, wracamy do państw narodowych, musimy obudzić narody. To właśnie Erasm z Rotterdamu, Luther, to o tymśmy mówili. Nie? Tak, dlatego teraz w ramach tego, oczywiście potrzeby federalizacji, jeśli chodzi o ten wyścig imperiów, że mamy chińskie, ruskie i amerykańskie i wszystkie są przeciwko nam, akurat mówię, tak, nie? Rzeczywiście musimy zrobić jakiś krok w kierunku federalizacji, ale nie zróbmy biegu w tę stronę i nie wyrywajmy dziecka z kąpielą. Pamiętajmy o tych naukach z przeszłości.
A czy zrobimy bieg w stronę przeciwną, czyli bieg od Unii Europejskiej? Jak widzisz ewentualnie proces? Bo Piotr przedstawił swoją perspektywę, że szybko byśmy wrócili. Pytanie, czy masz takie samo spostrzeżenie, czy jednak byś tutaj inaczej
chcielibyśmy
wrócić, tak. Czy masz jakąś inną opcję w swoich przewidywaniach?
Powiem troszeczkę o pewnym moim przeciwniku ideologicznym, czyli Kościele katolickim.
Tak. Nie tylko twoim przeciwnikiem.
No, to naszym też.
Ale ja coś dobrego chciałem powiedzieć.
To nas łączy, tak.
Kardynał Ryś, oczywiście ja go uważam tam za złego policjanta, przepraszam, za dobrego policjanta po złym Jędraszewskim i on tam będzie, że tak powiem, próbował przekonać, że katolicyzm mimo wszystko jest dobry, ale kiedy mówimy o jego oddziaływaniu politycznym, to odczytuję go jako polityka duchownego prozachodniego. Nie? O ile Jędraszewski był praktycznie uwiązany do kulbaki Kaczyńskiego i nawet ślub tam pozwolił mu prowadzić tego, drugi ślub katolicki Kurskiego w Krakowie, nie? To widać było, że praktycznie jest na pasku Kaczora, mówię o Jędraszewskim. O tyle myślę, że kardynał Ryś troszeczkę zatrzyma ten ruski pochód w Kościele katolickim i to poparcie takich sił jak brunatny Brown, jak ruski Kaczor się zmniejszy i to daje nam szansę odbicia, że tak jak gdyby w tym obszarze mam nadzieję, że jesteśmy po najgorszym okresie, najgorszy okres to była ta końcówka kampanii Nawrockiego i zaraz po tym jak szok. Jak?
Jak to się stało?
Co to jest? Gdzie my jesteśmy? Nie? I tu tak wielu ludzi, nie, ja emigruję. Nie? To już nie, to już z Polski się nie da nic zrobić.
W Poznaniu mówiliśmy, że albo wyjechać do Niemiec, albo przyłączyć Poznań do Niemiec. I to mówili normalni ludzie na siłowni.
Czyli myślisz, że najgorszy mamy prawdopodobnie za sobą, jeżeli chodzi o narrację.
Uważam, tak? I nastroje społeczne. I to, co też ty przecież mówiłeś o takiej słabości narracyjnej Platformy w jednym z pierwszych programów, to się zaczęło zmieniać.
Tak.
Platforma powolutku przechodzi do kontrataku i tutaj ta zmiana na Stolcu w Krakowie daje szansę, że przynajmniej część popów, przepraszam proboszczów, bo to są dla mnie ruskie popy, nie? No jednak, że tak powiem, zdyscyplinowana przez Rysia będzie musiała troszkę być prozachodnia, przynajmniej udawać.
W tym momencie według naszej informacji mamy ponad 500 widzów na live, na czacie. Dziękujemy, że jesteście. Jesteście, zadajecie pytania. Jest bardzo ciekawe pytanie do doktora Napierału, które zadam, ale zanim, to oczywiście zgodnie z kolejnością chcę posłuchać opinii Michała Waliszewskiego w kontekście tego, o czym rozmawiamy, czyli w kontekście scenariusza, który realizuje Polexit. Jakby to się wydarzyło, jakie miałoby dla Polski skutki?
No właśnie tutaj trzeba zaznaczyć kilka rzeczy, tak? Też takich trochę poniekąd technicznych. To znaczy
Teoretycznie polski Sejm jest w stanie to przegłosować na tak naprawdę jednym głosowaniu, zwykłą większością, wypowiedzenie umowy międzynarodowej, czyli teoretycznie nawet zwykła większość mogłaby im posłużyć za to, żeby wyszli. Tyle tylko, że wyjście sam proces wyjścia z Unii Europejskiej na pewno byłoby pewna odpowiedź, na jakiej zasadzie ma się to odbyć. Więc Unia Europejska zapytałaby zapewne wtedy, czy to głosowanie oznacza, że co, my chcemy wyjść jutro, za rok, za miesiąc, kiedy? No i wyobraźcie sobie, co się dzieje z giełdą i polskim złotym.
Znaczy, ta niepewność byłaby niesamowita.
Moment, w którym to się by okazało, to ogrom firm inwestycyjnych zabierałoby po prostu z Polski te inwestycje z tego prostego powodu, że nie bylibyśmy częścią wspólnego rynku. Wielka Brytania jest innym państwem. Wielka Brytania pod tym względem, gdzie mówimy, że nawet Wielka Brytania była kimś, kto na tym ucierpiał. To Wielka Brytania ma potężnego funta, Wielka Brytania ma przeogromny rynek finansowy, który po prostu był dużą częścią ich usług. Wielka Brytania ma preferencyjne stawki i preferencyjne w ogóle relacje z wieloma krajami anglosaskimi. Po prostu, tak? Samo to, że Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej, nie oznaczało na przykład końca kooperacji produkcji broni między Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią. Tak więc tutaj też musimy zauważyć takie rzeczy. A my w czym kooperujemy ze Stanami Zjednoczonymi?
Jaką mamy wartość tak naprawdę?
W kupowaniu na przykład Apache, których nie chce żaden chyba polski ekspert militarny, no bo trzeba, Kaczyński przecież miał taką myśl wtedy, tak? Kupujmy Abramsy i Apache, tylko z uwagi na to, że Amerykanie odpuszczą nam sprawę TVN-u wtedy, tak? No, to są tego typu rzeczy. Polska nie ma tego lewara. My jesteśmy montownią i to dobrze dla nas, że nią w ogóle jesteśmy oczywiście. My na tym zarabiamy, unowocześniliśmy sobie park maszyn i tak dalej, ale trzeba mieć zamówienia na to. No, Chiny się mierzą z sytuacją, którą mają świetny park maszyn, ale co z tego, skoro wycofuje się od nich kapitał z uwagi na kwestie polityczne. I teraz z uwagi na kwestie polityczne my bylibyśmy w takiej samej sytuacji, tylko że gorszej, bo my nie mamy ponad miliarda ludzi, którzy jednocześnie mogliby być wielkim rynkiem zbytu. Wyobraźmy sobie, ilu ludzi by z Polski wtedy wyjechało. Ilu ludzi by uznało, ej, ja wiem, co się stanie, ja szybko sprzedaję mieszkanie, albo ja, a tym bardziej, jak go nie mam, to po prostu kończę swoją umowę wynajmu i jadę sobie do Niemiec, czy jadę sobie
kierunek
do innego
zachód,
kraju.
Forum Zachód.
Tak jest. Więc...
No ten kierunek sprzedaży nieruchomości w Polsce już się rozpoczął.
No więc zauważmy taką rzecz.
Samą groźbę tych rzeczy.
Samo powiedzenie o tym głośno.
Była kwestia
skutki,
tego, że na przykład mówi się, że w Gdańsku powstają teraz ogromne dzielnice, które mają już swoich najemców, można powiedzieć, ale są firmy zachodnie, które chcą współpracować z Gdańskiem jako jednym z portów Unii Europejskiej, tak? I to takim, który będzie w przyszłości współpracował z odbudową z Ukrainą, tak? Czyli będzie odbudowa Ukrainy, no to zakładamy, że transport będzie przez Polskę. Ale co jeżeli u nas nagle by pojawiły się przeszkody celne na portach?
My to, kopytkowe.
No, przecież byłaby sytuacja, że Słowacja to będzie nam kibicować mocno, bo wtedy będzie droga Niemcy, Czechy, Słowacja, Ukraina i to Słowacja będzie na tym zarabiać, a nie Polska. I tutaj taka rzecz a propos tego, czy my możemy i czy w ogóle możemy dalej być później państwami narodowymi. No, jest ta kwestia. Proszę państwa, dwa przykłady. Co by było, gdybyśmy byli w ogóle, żeby nie było Unii, tak? Przez chwilę rozmawiamy sobie o tym, no bo de facto tego by chcieli te wszystkie Korwiny, Brauny i tak dalej. Nie tylko, że Polska, ale w ogóle nie ma Unii. No to co jest na przykład z amerykańskim podatkiem cyfrowym? My dzisiaj, przez to, że jest liberum veto, musimy się po prostu spinać, żeby w ogóle cokolwiek, jakkolwiek dyskutować z Amerykanami, którzy mają potężne technologiczne firmy. Jak będziemy dyskutować z Amerykanami o jakichkolwiek podatkach w sytuacji, gdzie nie będziemy Unią Europejską. Jak będziemy walczyć na przykład z dumpingowymi cenami elektromobilności z Chin, gdzie oni rzucają totalne dotacje? Czy Polska zastąpi następnie te wszystkie instytucje unijne, które powodują, że na przykład można nałożyć cła na samochody z Chin? I czy możemy wtedy liczyć na to, że ktoś rzuci tego typu dotacje, żeby i u nas to było nadal opłacalne? Oczywiście, że nikt tego nie zrobi. Może być na to dalej stać Niemców, może być do pewnego stopnia stać Holendrów, być może Szwedów z uwagi na pewne kwestie geograficzne, które mogą wykorzystać Francuzów, bo mają swoje elektrownie atomowe i są znacznie bardziej niezależni, jeśli chodzi o energetykę. A my? Proszę państwa, do 2035 roku elektrownia w Bełchatowie zostanie wyłączona. I to nie dlatego, że Unia nam każe, tylko dlatego, że...
już pokłady.
Tylko jeszcze nawet nie to, bo jeszcze gdybyśmy mieli kupować ten węgiel, to PiS by dopłacał za ruski węgiel i by się cieszyli, że można to zrobić. Dalej by mówili,
no,
to
by ukradli na tym.
No. Rzuciliby kilogram na tonę i powiedzieliby, że no to w sumie polski jest, tak? Bo jak to jest trochę polskości, to już jest polski. Jak ktoś by mówił, że to nie jest polski węgiel,
to by
było,
tak działało jak woda święcona.
Tak.
Na jaja.
I teraz zauważmy taką rzecz. Bełchatów zostanie wyłączony, bo po prostu kończy się tam termin ważności. I ktoś będzie musiał w razie, bo ktoś powie, że a, to przedłużą. Nie przedłużą, bo ktoś się będzie musiał za tym podpisać. Będzie musiał podpisać, że nie dojdzie do żadnej awarii. A jak dojdzie, to ta osoba będzie odpowiadać karnie. I kto się zgodzi na to, żeby ta elektrownia była przedłużona o długie lata? Powiedzmy o rok, o dwa. Zrobią jakieś przedłużenie o trzy, ale nie zrobią długiego. Co my zrobimy jako Polska, która nie ma Unii Celnej z Unią Europejską, nie ma jej oczywiście z Ukrainą, nie ma swoich elektrowni atomowych, kończy nam się węgiel, jesteśmy pod dzielną montownią, a złoty zależy tak naprawdę od tego, jaki jest jego stosunek wobec euro. No dziękuję, no sorry, ale... Tak. Nic wypowiedź tego nie
Michała zmierza do know-how, bardzo... Nie ma własnych marek, tak. Nie ma własnej technologii.
A Chiny i Stany to będą nami robić na tak przykład, jak Wietnamem i Tajlandią.
Na przykład
sorry.
W Polsce uważa się, że Krab na przykład to jest polski pojazd, tak? No nie, Krab jest koreańsko-brytyjsko-niemiecką konstrukcją. Rosomak jest fińskim pomysłem. Myśmy zrobili tylko taką nadbudowkę na nim. I tak działają na przykład nasze militaria. A już pominę milczeniem maszyny cywilne, bo to w ogóle nie ma. My w ogóle tego nie produkujemy. Tylko montujemy Volkswageny dla Niemców.
Ale wiesz, brauniści...
Patrolinko pod Poznaniem zresztą.
Część pisowców powiedzieli... Rubel transferowy nas uratuje.
O, to właśnie miałem się z sobą zgodzić w jednej rzeczy a propos Greenpeace'u, bo tutaj ktoś może powiedzieć, że tak sobie, któryś z nas tutaj, na przykład Paweł w pewnym momencie rzucił a propos tego, że o Greenpeace, bo tutaj ktoś nam mówi, że jakieś rosyjsko-ekologiczne. Proszę Państwa, to nie jest po prostu kalumnia jakaś, to nie jest jakieś kogoś obrzucenie błotem. Jest dosłownie, są przecież połączenia między Greenpeace'em a Rosją. Znaczy, to nie jest tak, że my teraz tylko podejrzewamy, tak? Te kwestie były w pewnym momencie rozwiązywane. Zresztą przypomnę, że całość tego a propos rynku gazu była związana, tak naprawdę zaczęła się między innymi od lewicy niemieckiej i pamiętajmy, gdzie dzisiaj pracuje Schröder. Czy naprawdę jesteśmy w stanie stwierdzić, że nie znajdą się tacy...
Ale akurat nie tej zielonej, tylko tej drugiej.
Tak, ale bo gazowej. Ale no, Rosja działa na różnych stronach.
Oczywiście.
I teraz, czy naprawdę chcemy zostawić wszystko temu, że będziemy znowu zależni od rynku rosyjskiego, bo Greenpeace sobie wymyśli, że mamy znowu likwidować elektrownie atomowe. No, szał, który powstał po Fukushimie w Niemczech, został wykorzystany przez Greenpeace, pompowany przez Rosję, żeby Niemcy nie miały elektrowni atomowych.
I nie mają.
A w jak lepszym bylibyśmy miejscu, nie tylko jako sąsiedzi Niemiec, bo to byłoby dla nas pod wieloma względami prostsze, ale jako w ogóle Europa dzisiaj, kiedy Rosja nas wszystkich szantażuje i próbuje nas szantażować jeszcze mocniej z uwagi na wojnę z Ukrainą, gdyby Niemcy miały te elektrownie atomowe i w tym czasie budowały kolejne.
Na szczęście nawet prorosyjskie chwilami AfD jest za tym, żeby budować elektrownie atomowe, więc Niemczech to chyba już odrobili lekcję.
Nawet tam AfD to też zgoda z tobą. A propos
wyborów.
To jest
bardzo szerokie spektrum AfD. To nie jest jakieś jedna...
Tak, przecież był główny jakby szef kampanii AfD do wyborów Parlamentu Europejskiego. Miał wypowiedź, że się tak wyrażę, prodrugowojenną do pewnego stopnia i został wyrzucony. Tak? Więc nawet AfD potrafiło się z kogoś takiego
oczyścić.
Oczywiście,
że tak. Właśnie to jest... Ja bym chciał, żeby Mencen umiał się tak oczyścić.
Dobrze zwrócić uwagę na jedną rzecz, że Polska
trzeba z Mencena oczyścić.
Polska nie ma żadnych przewag wobec sytuacji, bo faktycznie mamy takie podejście. My jako...
Brytania ma...
Dokończę tego myśli, Piotrku. No, wiesz co? Mamy taką przypadłość, można powiedzieć, jako Polacy, że z uwagi na nasze położenie geopolityczne i z uwagi na historię wmawiamy sobie takie romantyczne wizje, że my dla kogoś będziemy absolutnym priorytetem, że będą nas po prostu całować po wszystkich, że tak powiem, częściach ciała, żeby tylko ta Polska, wielka Polska od morza do morza, wielka Polska katolicka, żeby została w tej Unii Europejskiej, bo bez nich sobie nie poradzimy. Właśnie najbardziej kuriozalne tym wszystkim jest to, że czysto hipotetycznie, to oni bez nas sobie odetchną, a my będziemy mieli potężny problem.
Pasożyt netto.
Baba z wozu, ale będą mieli...
Polska z wozu, konią buta lżej.
Wyciągnięty.
Wiesz co, znaczy, może nie aż odetchną, bo jednak zainwestowali w ten park maszyn, on do nich należy, przeniesienie tego wszystkiego kosztuje.
Ale politycznie, a niekoniecznie ekonomicznie. O to
ale
chodzi.
Tak. Oni mają stratę kogoś, kogo mogą zastąpić, a my nie możemy ich zastąpić. To jest to. Oni poniosą pewne koszty, ale będzie to później zrobione w Chorwacji,
na dobrym
Słowacji, Czechach, tak. Słowenii. Tak, oni przeniosą to jakoś. Potrwa to, ale to zrobią.
No wie, jeszcze przed nami jeden wątek dotyczący...
Tak, proszę, Paweł. Jakieś pytanie ty miałeś?
Jeszcze...
Tak, pytanie będzie do ciebie, ale jeszcze Paweł zapełni wątek. Tak,
że
tak.
Trzeba rozważyć w kontekście historycznym inny scenariusz, rozbiór. bo mówimy, czy cała Polska wyjdzie, czy cała Polska zostanie.
Podział Myślę, Polski że ewentualnie.
Kiedy dzisiaj mamy już naprawdę świat, który całkowicie likwiduje ten, przez Trumpa głównie i Putina, oczywiście ten porządek po II wojnie światowej, to trzeba też wrócić do analogii historycznej, że w takim sporze mocarstw Polska może zostać na pół podzielona. Zresztą większość tych inwestycji...
Sama się nawet podzieli,
dokładnie
bo...
Tak,
sama
dokładnie
się
tak.
podzieli,
nawet
bo...
Sama,
no Poznań będzie chciał przy Niemczech być. Jakby
byle Wieliczka była po właściwej stronie. Nie?
Większość tych inwestycji, o których chyba Michale mówiłeś, jest jednak po zachodniej stronie Polski. Także Niemcy, że tak powiem, bezpiecznie, czy Zachód bezpiecznie lokuje na wypadek właśnie takiego scenariusza rozbiorowego. Dlatego tak ważne jest wspieranie Ukrainy. To tak tylko taki off-topic.
Zapowiedź odcinka 18.
Ta granica Unii była gdzieś daleko, tak jak pierwsza Rzeczpospolita lub dalej, a nie tu na Bugu czy na Wiśle.
W kontekście historycznym istnieje takie właśnie pytanie, które nam widz zadał konkretnie do ciebie, Piotrku, to pytanie. Mianowicie, pytanie brzmi w ten sposób. Czy Francja i Wielka Brytania dotrwałyby do 1918 roku bez amerykańskich dostaw?
Zaraz. Do którego roku?
1918 roku.
Ale Amerykanie pojawiają się w ogóle w Europie tak na serio w tym roku dopiero, więc to jest trochę dziwne pytanie, bo oni de facto dotrwali do tego roku bez nich, bo Amerykanie się powolutku rozkręcali. Ja wiem, że chodzi o produkcję też, ale na przykład Francja miała własną na przykład produkcję tych czołgów Renault, które szły już tysiącami wtedy, nie? I to jest na przykład, bo ludzie się koncentrują na tych dużych czołgach Mark 8 brytyjskich na przykład, a zapominają o tych mrowiu właśnie małych czołgów, które de facto robiły bitwy później już.
To jeszcze miałeś jeszcze swoje... jedna,
no tak, ale to pozwól zebrać myśli,
do końca, tak.
To jest jeszcze jedna taka kwestia, że nie tylko tak się nie zdarzyło, żeby Amerykanie ratowali kogoś w ten sposób, jak to było, jakby wychodziło implicyte w pytaniu, ale jeszcze w dodatku front się posypał w 18 roku Brytyjczykom. Front się posypał Brytyjczykom, Brytyjczycy nie dali rady. Belgowie byli już, są trzy. Tak naprawdę front zachodni wygląda w taki sposób, że mamy 1,5 miliona Francuzów i po 300 tysięcy Belgów, Anglików i Amerykanów. Tak wygląda mniej więcej front w uproszczeniu. I Belgowie są na ostatnich nogach, oni bronią skrawka swojego terytorium. Tak, to jest oczywiste, to jest mały kraj. Jak na to, jak to jest mały kraj, to Belgowie to są największe badassy w ogóle I wojny światowej. To jest najdzielniejszy naród I wojny światowej. Tak a propos, bo Belgów często sobie jaja robimy, że dwukulturowi, że dziwni, ale akurat w I wojnie światowej to oni są wielcy. Brytyjczycy są dobani w I wojnie światowej. Chociaż jak uwielbiam Brytyjczyków, ale ja w ogóle lubię wszystkie zachodnie narody, bo wszystkie są humanitarne i sympatyczne. Przynajmniej starają się być, a to już jest bardzo dużo. Natomiast no na morzu tak, ale na lądzie to znacznie gorzej im to idzie. No i im się właśnie ten front załamał, ten front północny i ten front łatali Francuzi. A Amerykanie to w ogóle jest żart w 17 i na początku 18 roku, dlatego że oni przyszli bez ciężkiego sprzętu, nie chcieli, oni nie umieli walczyć, w ogóle nie wiedzieli, co to jest ta pierwsza wojna światowa. Oni myślami byli tak gdzieś w 1880, jak wygląda wojna. I oni nie chcieli, żeby ich Brytyjczycy szybko poszkolili po angielsku, bo uważali, że to jest upokarzające, że Brytyjczycy będą ich uczyć, tak. Dali sobie tylko dać ciężką artylerię od Brytyjczyków, bo własnej nie mieli, bo nie przywieźli. Lekkiej też prawie, że nie mieli. Więc uczyli ich Francuzi, co było strasznie czasochłonne ze względów językowych, więc Amerykanie są bardzo nieskuteczni i łapali się na wszystkie niemieckie triki. Na przykład Niemcy mieli taką taktykę pod koniec I wojny światowej, kompletnie taką, że oni strzelali do ostatniego momentu z maschinengewehru, po czym dosłownie jak ten jankeski żołnierz był tuż przed nim, to oni podnosili ręce. Każdy francuski, brytyjski żołnierz tego Niemca by po prostu rozwalił. Amerykanie mieli ogromne straty, byli strasznie nie ten. Pod koniec, jak się zbliża już ta połowa 18 roku, to jednym z czynników tego, że Niemcy się poddają, jest to, że Amerykanie mogą teoretycznie wysłać jeszcze 1 milion żołnierzy.
Z panką czy bez?
No to jest właśnie, tam się jeszcze to dopiero wykluwało, więc ten. I teraz jest, więc to jest jeden z czynników, ale generalnie mówić, że Amerykanie coś łatali, nie, to Francuzi łatali front brytyjski pod koniec I wojny światowej. I dlatego w zasadzie Ferdinand Foch był rzeczywiście głównodowodzącym wszystkich sił alianckich i dlatego to on załatwia całą sprawę poddania Niemców w Compiègne i nikogo nawet nie konsultuje, bo po co? Bo to on jest szefem całego frontu. Tylko to tak dla uporządkowania. Tak, tak.
Mam kilka komentarzy jeszcze od naszych widzów, którzy... No właśnie...
Ale to jest dobre w kontekście tego, o czym my mówimy, tak, bo że wielkość Francji nas trochę chroni, nie? To jest właśnie ten numer.
Widzowie piszą, że dyskusja bardzo ciekawa, że interesujące jest też to, iż mamy między sobą pewną wymianę zdań, a nie tylko taką jednomyślność, jeżeli chodzi o poszczególne wątki.
Międzynarodowych się tak, nie da mieć jednomyślności.
Dlatego...
Za dużo czynników.
No ja z Piotrem pewnie mamy 95-97% podobnych poglądów, a potrafimy się przez godzinę spierać o jakąś dwa, małą rzecz.
Tak, to jest klasyczne dla liberałów, można powiedzieć, dla ludzi o tych poglądach. Klasyczne jest też to, że nasze dyskusje i nasze programy mają generalnie raczej takie trzy bloki podtematyczne, można powiedzieć, i ku temu właśnie trzeciemu blokowi zmierzamy i on będzie troszkę skondensowany z uwagi na to, żeby też zostawić troszkę więcej przestrzeni oraz uwagi naszych widzów na godzinę 18. Tym trzecim pytaniem, nawiązującym oczywiście siłą jeszcze do tych dwóch poprzednich, jest to, nie tyle jak może wyglądać ewentualny polexit, tylko jakbyście mogli w kilku zdaniach każdy z was powiedzieć, czy według was na podstawie ewentualnej przyszłej układanki politycznej w Polsce za 2 lata będzie polityczna wola, aby to zrobić. Pawle?
No ja, tak jak już powiedziałem, mam nadzieję, że nie. Nie? Że to...
Masz nadzieję, czy myślisz, że nie będzie? Bo to jest też różnica. No
to samo. Dla mnie to jest to samo, bo też ani się nie wyprowadzam, ani nie przygotowuję się do tego, żeby, szczególnie, że my mieszkamy i tu też nasi goście przybyli do wschodniej Polski, jesteśmy
tak
w Lublinie.
Strach się bać. My tak cały czas myślimy, czy nie...
Nam tam z tego Poznania czy Torunia to tak jakoś szybciej by wybrać czego, nie?
Także swoimi czynami pokazuję, że mam nadzieję, tu są moje dzieci, tu są moje wnuki, przecież większość tych nawet różnych brexitowców to swoje dzieci umieszcza w Wielkiej Brytanii, czy w Stanach, czy w Niemczech nawet.
Z podwójnym obywatelstwem.
No, na przykład, tak. A moje dzieci i wnuki są tutaj, także ja swoimi czynami pokazuję, że Polska ma jeszcze szansę, że my jesteśmy, tu się zgadzam z premierem Tuskiem, tylko on powiedział, że już jesteśmy, a ja mówię, jesteśmy w przededniu złotego wieku właśnie takiej humanistyczno-protestanckiej reformacji w Polsce. I dlatego tu jestem.
Czy podzielacie zdanie Tuska oraz pastora Chojeckiego, Michał?
Wiesz co? Ja uważam, że tak, że w pewnym sensie najgorsze mamy za sobą, bo najgorsze to było jedno władza PiS. To znaczy... Owszem, Braun jest straszny, owszem, Bosak i ci narodowcy różni dziwni, którzy też tak jak to zamiast pod parasolem, to pod bejsbolem, ich znakiem i tak dalej.
Przymiotami jeszcze ewentualnie.
Tak jest, które są często znajdowane na marszach niepodległości lub różnych meczach, niezwykle narodowych, choć ligowych. No to ja uważam, że jednak lepsza będzie sytuacja, kiedy oni wszyscy będą w tej koalicji z tego prostego powodu, jeśli będzie, bo zauważmy, że sondaże są coraz lepsze jednak, a pamiętajmy też o tym, że przeliczanie Donta w sytuacji, gdy na przykład te same procenty, czyli powiedzmy 30 plus 15, rzeczywiście by zrobiła Konfederacja z PiS-em, to jest więcej dla nich mandatów niż gdy będzie to na przykład 22 plus 23, tak? To wbrew pozorom będzie dla nich gorzej, bo to wtedy się inaczej rozkładają...
Tak zwana inżyniera wyborcza.
No nie do końca, bo wtedy musiałbyś to zrobić specjalnie, a tutaj już mówimy o sytuacji,
ale mówię,
gdzie
że
nie trzeba
spryt po stronie liderów koalicji, ale to jest wątek poboczny, to zostawmy.
To prawda. Tak. To tutaj jest taka kwestia... Jedno władza PiS-u była tym, że Kaczyński w prawie każdej sytuacji, choć nie w prawie każdej, inaczej, choć nie w każdej, bo jednak była piątka dla zwierząt, gdzie mu się PiS, gdzie mu część PiS-u bryknęła, może spowodować sytuację też. Ale Ardanowski na przykład, który jest z mojego regionu. To tutaj mogli zrobić coś, co byłoby czymś nagłym. Poza tym mogli przegłosować sobie w jedną noc i tak dalej. A w sytuacji, gdzie będzie na przykład część przedsiębiorców Mencena i oni usłyszą, że im będą chcieli zabrać pieniądze z tych różnych rzeczy, i z tych różnych miejsc, to ci ludzie powiedzą, nie, no zaraz, przecież Sławek mówiłeś, że ty już nie jesteś za wyjściem z Unii. No i wtedy, jak mówiłeś, że jesteś za wyjściem, miałeś 5%, a jak powiedziałeś, że jednak nie jesteś za wyjściem, ale jesteś przeciw migracji, no to my cię wtedy poparliśmy, dostałeś dodatkowe 10%, ale to, bo uznaliśmy, że trochę się znormalizowałeś, że jesteś jakimś takim racjonalnym człowiekiem. I oni nagle dostaną od swoich ludzi, dostaną po tyłku. I to będzie na przykład takie pół roku. Wyobraźmy sobie te pół roku. Wracam do tego. Według mnie nie będzie tej woli politycznej, bo te męceny
wszystkie zdadzą sobie z tego sprawę. Część tych takich ludzi z PiS-u też, którzy są w różnych spółkach połączeni i tak dalej. Oni sobie będą po prostu zdawać sprawę, co to dla nich oznacza, co to dla nich oznacza politycznie. Pamiętajmy, to koniec Parlamentu Europejskiego dla nich.
Tak.
Nagle nie będzie tych wszystkich
dotacji. 52 osoby są bez
kasy. Nagle ta czołówka PiS-u musi wrócić do kraju i musi liczyć na to, że będzie dostawać normalną kasę.
Ja mi się głodowe pieniądze.
Tak, głodowe pieniądze. Znaczy, zrobią sobie nowy Fundusz Sprawiedliwości. Tak,
ewentualnie, jest taki sposób.
Ale tutaj dorzućmy jedną rzecz, bo Wielka Brytania, bo tutaj było wspomniane o tym, że jej budżet jest niższy, ale to też jest kwestia właśnie przewalutowania, tak? Czyli tego, że funt po prostu spadł wobec euro. To nie do końca jest tak, że Wielka Brytania jest aż o tyle biedniejsza, no ale pomyślmy, że jeśli to może mieć taki wpływ na to przeliczenie przy silnym funcie, to jak złotówka spadnie wobec euro, jeśli mamy taki przykład z funtem, który tak dramatycznie spadł w tym czasie? Bo po prostu złotówka nie będzie tyle tak potrzebna. Nie będą musieli Niemcy kupować polskiej złotówki za euro, czy co podnosi nam wartość tego złotego i co nam daje rezerwy walutowe. No to jeśli wszyscy ci ludzie sobie z tego zdadzą sprawę i będą rozumieć, że oni mają na przykład część swoich oszczędności w złotówkach, ale mieszkania są tak naprawdę czymś w złotówkach, bo oni sobie kupują tych mnóstwo mieszkań i będą chcieli je sprzedać, to jest sprzedane za złotówki przecież. Czyli ich będzie obchodziło, żeby złotówka nie była tania. I to jest właśnie ta kwestia. I teraz nawet zauważmy, tak, że u nas tę narrację narzucają nie ludzie tacy jak Farage mimo wszystko. U nas narzucają tacy ludzie jak Robinson. Tak? To jest już zupełna skrajność. Tak? Znaczy jest ten zupełnie skrajny polityk, którego Musk popiera, bo Musk nie popiera Farage'a. Farage jest dla niego zbyt centrowy. Mhm. Tak? To też, kiedy tam ma dojść do władzy ta skrajna prawica i mówimy sobie, że w Wielkiej Brytanii dochodzi skrajna prawica, to nie jest Brown. To nie jest jeszcze ruch narodowy, to jeszcze nie są aż takie świry, tak? To są jeszcze ludzie, którzy przynajmniej próbują pewne rzeczy jakoś ugłaskiwać. Więc nawet skrajny prawak, tak jak Piotr często mówi, z Wielkiej Brytanii, Francji czy Hiszpanii, to nie jest ten sam skrajny prawak, co jest u nas, bo oni sobie w ogóle nie wyobrażają czegoś takiego, że ich stare potęgi, no szczególnie narodowcy, mają teraz być pod nóżkami Rosji. Dla nich to jest w ogóle coś absurdalnego, że Wielka Brytania, Francja czy Hiszpania miałyby być pod nóżkami Rosji. To jest niemożliwe dla nich. A u nas? No u nas wiadomo jak będzie.
Którzy przebierają nóżkami.
No właśnie, tak? Ten rząd kolaboracyjny, te nasze wisi, to mam wrażenie, że już tam się układa powoli. Tak.
Pytanie, czy Piotrek też masz... A, jeszcze Paweł, chciałeś
dodać? Nie, tylko, że tradycja, tamte kraje miały jednak za sobą pewną podmiotową, prawie że imperialną, no, przy Wielkiej Brytanii to nawet nie prawie, imperialną przeszłość i rzeczywiście bycie pod nóżkiem Rosji to nie wchodzi w rachubę, no a my mamy za sobą przeszłość targowicy, czyli katolicko-pseudopatriotycznej, jak to my dzisiaj mówimy, patoprawicy. Oni służyli carowi, byli z tego dumni, byli z tego szczęśliwi, byli za to opłacani. No, w czasie powstania kościuszkowskiego niektórzy byli za to wieszani, ale to taki epizod.
Piotrek, zanim wyrażę swoje zdanie na temat tej woli politycznej, to jeszcze jest sugestia w kontekście ewentualnej debaty między tobą a Piotrem Setkowiczem.
Tak, jasne, bardzo chętnie, zwłaszcza, że ja wręcz reklamowałem jego książki, bo uważam, że są bardzo solidne.
Ostatnio recenzowałeś jedną z nich, prawda?
Wcześniej inną, no, wcześniej tą o inkwizycji.
Myślę, że jest tej przestrzeń do tego, żeby zorganizować jak taką debatę, więc Piotr publicznie już wyraził wolę i będziemy to mieli nagrane, jest już zapisane, więc w razie czego Piotr Setkowicz będzie miał szansę powołać.
Jak najbardziej tak, ja nawet mówiłem to moim widzom. Jeżeli chodzi o tą wolę tego, no to jest tak, że na przykład z Krzysztofem Łukszą, który też w sumie należy do Forum Zachód, tylko ostatnio bardziej tak po swojemu.
Z polskiej perspektywy.
Tak, z polskiej perspektywy i to tak nie zawsze pasuje. Ale rozmawialiśmy kiedyś o Polsce C. On Polską C nazywa coś, co jest pomiędzy A i B tak naprawdę, więc w sumie on potem mówił, że w sumie trzeba by nazwać AB. Chodzi o taką Polskę typu Szczecin, Szczecinek, Świębodzin i tak dalej, czyli o lubuskie i zachodniopomorskie. Tam ludzie żyją często w niektórych okolicach z 90% z tego, co skapnie jakby z niemieckiego stołu. To znaczy albo tam pracują, albo tam mają krewnych, albo pracują w niemieckich firmach, które są tuż przy granicy z drugiej strony. I teraz ci ludzie po prostu zostają z niczym. Oni staną się Polską B w tym momencie. Mhm. Więc moim zdaniem, gdyby Ja akurat kompletnie, w przeciwieństwie do was, nie uważam, że to jest niemożliwe. Ja uważam, że to jest jak najbardziej możliwe, że w zacietrzewieniu nacjonalistycznym Nawrocki i te inne dziady zapominają o tej kasie z Unii, zwłaszcza, że coraz trudniej ją kraść po prostu, a nawet dostać to już tak jakoś im nie pasuje, bo oni myślą, że są lepsi od Europejczyków i tak dalej, bo to jest taki mental. I oni zrobią to głosowanie i rozpoczną ten proces. I to, na co ja liczę, to, że wtedy Szczecin, Świębodzin, ale także i Gdańsk, Poznań i Wrocław po prostu wyjdą na ulicę i to będzie coś takiego, że to będzie tak, jakbyście pomnożyli czarny marsz marsz tuskowy przedpaździernikowy. To będzie po prostu, to będzie groziło rozłamem kraju, więc oni się po prostu wycofają. Ja na to liczę i tylko na to.
Ja z kolei
dlatego się nie wyprowadzam z Poznania do Hiszpanii albo innego kraju, bo najbardziej o Hiszpanii zawsze myślałem, dlatego, że po prostu liczę na to, że zdrowy rozsądek w tej Polsce zachodniej przeważy.
Ja tytułem zamknięcia tej dyskusji, bo już właśnie zbliżamy powoli ku końcowi, powiem w ten sposób, że z mojej perspektywy sytuacja wygląda tak. Wola polityczna na poziomie na przykład polityki czy działań parlamentarnych Grzegorza Brauna, ewentualnej kooperacji z prezydentem może się pojawić i to jest realne zagrożenie, czyli że faktycznie będzie zielone światło, aby rozpocząć proces. Mhm. Natomiast dużo racji ma Piotr w tym kontekście, że ewentualne rozpoczęcie nie tyle debaty, co procesu wychodzenia Polski z Unii Europejskiej oznacza taki wstrząs w polityce wewnętrznej państwa, że to grozi nie tyle konfliktem, jak mieliśmy właśnie z czarnymi marszami, z tymi protestami za czasów PiSu, co dosłownie z podziałem kraju na dwie części, być może nawet na jakieś inne konfiguracje.
Tak.
Dokładnie. Więc myślę, że wykonają ten pierwszy krok, mówię o skrajnej prawicy, wykonają pierwszy krok, ale zaraz potem się cofną, jak zobaczą, do czego to prowadzi. Natomiast i tak uważam, że jest to scenariusz relatywnie optymistyczny, bo koniec końców nie zakończy się polexitem, jeżeli chodzi o stałą konfigurację, czy stałą naszą obecność, bądź jej brak w Unii Europejskiej, ale co się najemy strachu też, co narobimy sobie sami wewnątrz naszego kraju i również w polityce międzynarodowej,
szkody,
złego wizerunku, to niestety nasze. Z uwagi na fakt, że...
Sposób,
tak, ale dobrze, Paweł,
do
jeszcze masz ostatni głos.
Kroku w ogóle
tak,
nie dopuścić.
Tak,
myślę,
tak,
że
dokładnie.
Tu jak gdyby decyzyjne sznurki prowadzą do premiera Tuska,
tak.
Bo oczywistym jest, że te środowiska antyunijne nie działają ani spontanicznie, tak jak mówiliśmy o Greenpeace'ach, ani nie działają w interesie narodu polskiego, czy nie są finansowane z wewnątrz, tylko są finansowane z Rosji. I jeśli by służby specjalne, jeśli by prokuratura chciała, mogliby w bardzo szybkim tempie praktycznie do zera ograniczyć wpływy rosyjskiej agentury i tych wszystkich środowisk, tylko że nie ma woli politycznej, stąd te środowiska się panoszą, militaryzują się, próbują. Następny poziom to, kiedy to mówiłem wczoraj, że zaczną zastraszać środowiska liberalne.
Dosłownie, tak.
Siłowo.
Tak, dosłownie siłowo.
A Tusk na to patrzy.
Tak.
Tusk nic nie robi.
O tym mówiliśmy wczoraj podczas naszego live'a z Pawłem i ten wątek będzie też kontynuowany pośrednio i po części podczas live'a o godzinie 18, na który w tym momencie już serdecznie zapraszamy, ponieważ wtedy poruszymy tematy dotyczące nie tyle Polski, co bardziej sytuacji wojennej w Ukrainie i ewentualnych scenariuszy na przyszłość oraz już nieaktualnych propozycjach Donalda Trumpa. Dołączy do nas...
Mówiłem tydzień temu,
że to będzie nieaktualne, tak.
Wyśmiewałem to, że nawet żeby się tym nie przejmować, tydzień temu
Michał
na Forum Zachód
optymistą,
się śmiałem
tak.
Totalnie
z tego. Mówiliśmy, że akurat
tutaj mamy pełną zgodność.
Są inaczej
i dołączy też do nas nasz kolega.
Mówiłem, żeby się śmiać z tego, bo to nie wytrzyma. I nie wytrzymało nawet tygodnia.
Dołączy Dawid Szombierski, który nie był w stanie się z nami pomysłem
pojawić. Tylko.
Tak, o 13, tak, tak. Ale o 18 już będzie z nami na live. Pozdrawiamy z tej strony również Arkadego, który jest cały czas aktywnym członkiem Forum Zachód, tylko z uwagi na kwestie prywatne, osobiste nie mógł być z nami obecny również w trybie zdalnym, ale myślę, że
promuje książkę dzisiaj tak. Też, także też polecamy tak. Oczywiście.
Dokładnie. Pozdrawiam Arkadego. Myślę, że do kolejnych odcinków dołączy już w innych terminach, bo zakładamy, że ten projekt póki co jest przyjmowany przez widzów pozytywnie i chcemy kontynuować takie działania.
Jeszcze tylko jedno słówko, Piotrek? Powiem, że do Forum Zachód należy też mój wspólnik Paweł Skała-Pienkoś, tylko on się tym zajmuje wydawnictwem, którym ja między innymi publikuję, więc inny się obszar, nie rozerwie. Tak, na tej zasadzie. Tak. Więc Forum Zachód liczy jakby 5, ale rozwija się do 7 osób, nie? To jest w zasadzie nie do końca
idea
określone.
Się poszerza, można powiedzieć.
Tak,
poszerza
idea
się
jest, tak,
w dużym stopniu dzięki Pawłowi, dzięki jego uprzejmości. Ponownie dziękuję Ci, że udało się spotkać.
Dzięki Bogu i naszym widzom, bo dokładnie. Ja to mógłbym Was u siebie w mieszkaniu przyjąć i tam byśmy pogadali. A dzięki naszym widzom, no co miesiąc mamy i pieniądze, żeby to kupić, to przypominam, że my w przeciwieństwie do tej patoprawicy nie korzystaliśmy z żadnych unijnych dotacji. Chociaż jako Kościół moglibyśmy naprawdę i wiele kościołów tu ściągnęło masę pieniędzy na mniej lub bardziej potrzebne projekty. My nie wzięliśmy ani złotówki. Ten budynek jest zbudowany z funduszy unijnych, tylko nie przez nas. My kupiliśmy go już za normalną cenę rynkową, ale to, tak jak powiedziałem, dzięki Bogu i Wam i mogliśmy zbudować to miejsce i możemy go co miesiąc utrzymywać.
I dziękujemy wszystkim, którzy przyczyniają się do poszerzania tego dzieła, do kontynuowania tej szczytnej idei. I wszystkich oczywiście ponawiam zaproszenie, ponawiam taki apel, aby o 18:00 być z nami podczas live'a. Będziemy kontynuować w nieco poszerzonym składzie podobne tematy, podobnie dla Polski istotne.
Tylko dziękujemy.
Bardziej ukraińskie, ale polskie w tym kontekście, że to jakby z oczywistych powodów również Polski dotyczy. Dziękujemy serdecznie, miłego popołudnia i widzimy się o godzinie 18:00. Do zobaczenia.
Ten program oglądasz wyłącznie dzięki wsparciu widzów. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, dorzuć się.